Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Do szczerej wiary w Jezusa zachęcił papież wiernych na Anioł Pański. Polakom przypomniał sens słów apelu Jasnogórskiego. Za chwilę aktualności dnia, w tym relacja Izabeli Tyras z centralnych uroczystości w Częstochowie. Natomiast w drugiej części programu ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o zmarłych ostatnio w Etiopii patriarsze i premierze. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Opisany w Ewangelii świętego Jana kryzys wiary uczniów Chrystusa po jego mowie eucharystycznej był przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Odnośny fragment znajdujemy w liturgicznych czytaniach 21 niedzieli zwykłej. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Jezusowe stwierdzenie, iż On sam jest chlebem z nieba, pozostało niezrozumiałe dla uczniów, którzy myśleli o tym w sposób materialny. Stąd rezygnacja wielu z nich i pytanie Jezusa skierowane do apostołów, czy i wy chcecie odejść, a następnie znamienna odpowiedź Piotra: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga.
Na temat tego fragmentu mamy piękny komentarz świętego Augustyna, który w swoim kazaniu o Ewangelii świętego Jana powiada: Widzicie, jak Piotr zrozumiał dzięki Bożej łasce i natchnieniu Ducha Świętego? Dlaczego zrozumiał? Ponieważ uwierzył. Ty masz słowa życia wiecznego. Ty dajesz nam życie wieczne, oferując nam swoje zmartwychwstałe ciało i krew, siebie samego. A myśmy uwierzyli i poznali. Nie mówi poznali i uwierzyli, ale uwierzyli, a potem poznali. Uwierzyliśmy, aby poznać. Jeśli bowiem chcielibyśmy poznać, zanim uwierzyliśmy, nie zdołalibyśmy ani poznać, ani uwierzyć. W co uwierzyliśmy i co poznaliśmy? Że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym. To znaczy, że Ty sam jesteś życiem wiecznym, a w ciele i krwi dajesz nam to, czym sam jesteś.
W tym kontekście Benedykt XVI nawiązał do wspomnianej przez świętego Jana postaci Judasza. Ewangelista czyni do niej aluzję, gdy pisze, że Jezus wiedział, którzy to są, co nie wierzą i kto miał go wydać.
Również Judasz mógł się wycofać, jak uczynili inni jego uczniowie. Więcej nawet. Może powinien był sobie pójść, gdyby był uczciwy. Tymczasem pozostał z Jezusem. Pozostał nie ze względu na wiarę, nie ze względu na miłość, ale ze względu na potajemne pragnienie zemsty na mistrzu. Dlaczego? Ponieważ Judasz poczuł się zdradzony przez Jezusa i dlatego zdecydował, że teraz on ze swej strony go zdradzi. Judasz należał do stronnictwa Zelotów i pragnął Mesjasza zwycięzcy, który pokierowałby powstaniem przeciwko Rzymianom. Jezus zawiódł te oczekiwania. Problem w tym, że Judasz sobie nie poszedł, a tym większą jego winą była dwulicowość, która jest znakiem diabła. Dlatego Jezus powiedział do 12: jeden z was jest diabłem. Prośmy Maryję Pannę, by pomogła nam wierzyć w Jezusa jak święty Piotr i być zawsze szczerymi wobec Niego i wobec wszystkich.
W słowie po polsku Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszej uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Pozdrawiam Polaków. Tym pozdrowieniem obejmuję również biskupów polskich i pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze. Mario, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, powtarzając to wyznanie miłości do Matki Boga, mamy świadomość, że oznacza ono również zobowiązanie do wierności i posłuszeństwa wobec Jezina. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Niech Maria otacza was waszą swoją opieką. Serdecznie wam błogosławiam.
Pod hasłem Wypełniamy jasnogórskie śluby narodu polskiego i na modlitwie o rychłą beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego upłynęły tegoroczne uroczystości ku czci Matki Bożej na Jasnej Górze. Główna suma odpustowa z udziałem Episkopatu Polski zgromadziła ponad 80 tysięcy pielgrzymów. poświęcona została nowa tablica z tekstem ślubów, których autorem jest prymas tysiąclecia.
Wotywną tablicę umieszczoną przed wejściem do kaplicy ofiarował Instytut Prymasa Wyszyńskiego w 70. rocznicę swego powstania.
W związku z tą rocznicą myślałyśmy, jak możemy Matce Bożej podziękować za tę łaskę 70 lat służby Kościołowi i Ojczyźnie.
Stanisława Grochowska, odpowiedzialna generalna Instytutu.
I przyszedł nam pomysł Jasnogórskich Ślubów Narodu, które napisał w Komańczy sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński. Nam się wydaje, że to, co jest istotne w tej tablicy, to właśnie jest na pierwszym planie, czyli treść ślubów.
Śluby jasnogórskie to było wielkie wydarzenie w życiu księdza prymasa.
Stanisława Nowicka, świadek życia i posługi kardynała Wyszyńskiego.
W okresie jego uwięzienia powstała myśl taka, że śluby Jana Kazimierza, które były złożone przez króla polskiego po cudownej obronie Jasnej Góry w XVII wieku, to nie zostały zrealizowane. I myślał o tym, że jest to zadanie dla Polski, żeby te śluby zostały podjęte. Kiedy przebywał w Komańczy, w tym czwartym miejscu jego uwięzienia, tam był już dostęp do niego i tam właśnie miały szczęście dostać przepustki i uczestniczyć w spotkaniach z księdzem prymasem, nasze założycielki Instytutu, i tam pracowały też nad naszą przyszłością, nad naszymi zadaniami. I wtedy właśnie była mowa o tych wydarzeniach w Polsce. Mianowicie był rok maryjny poświęcony szczególnej czci Matki Bożej, było 300-lecie cudownej obrony Jasnej Góry, no i oczywiście śluby Jana Kazimierza, które są taką pieczęcią tamtego wydarzenia. Teraz jest konieczność, żeby te śluby ponowić, i to właśnie ma zrobić naród. No i oczywiście idea świetna, ma zrobić naród, ale teraz kto ma te śluby napisać? No więc oczywiście propozycja, że to tylko może zrobić ksiądz prymas. Ale ksiądz prymas powiedział, nie, ja nie mogę tego zrobić, bo jestem więźniem. Wtedy pani Okońska powiedziała, przecież to święty Paweł najważniejsze listy pisał z więzienia, i to był dla niego argument. Napisał tekst w ciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu. Widać było, że ten tekst musiał wynikać z jego całego przeżycia i z jego serca. To jest po prostu cały program odrodzenia każdego człowieka i odrodzenia narodu.
Instytut Prymasa Wyszyńskiego jest instytutem świeckim życia konsekrowanego, wspólnotą kobiet, które składają w życiu świeckim śluby Panu Bogu, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, i zobowiązują się do życia w celibacie. Żyjemy indywidualnie w różnych miejscach Polski i świata, zaangażowane w różne struktury społeczne i zawodowe, ale również mamy dzieła wspólne. I wśród dzieł wspólnych jest dziedzictwo księdza prymasa Wyszyńskiego, a jeszcze wcześniej praca apostolska nad tym, żeby jak najwięcej ludzi oddało się Matce Bożej.
Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy przeor Jasnej Góry ojciec Roman Majewski nazwał tekst ślubów polskim rachunkiem sumienia.
To nie jest kolejna tablica, którą tu na jasnogórskich murach umieszczamy. To wyryty w spiżu polski rachunek sumienia dla naszego pokolenia i dla tych, którzy przyjdą po nas. Ta tablica jest podpowiedzią, co czynić nam trzeba, gdy w nas samych i wokół nas coraz więcej bałaganu i niepokoju. Śluby narodu są przełożeniem Ewangelii na język i czasy współczesne.
W kazaniu arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przypomniał słowa kardynała Wyszyńskiego, który podkreślał, że w ślubach nie chodzi o jeszcze jeden piękny tekst, ale o życie Boże w narodzie.
Tu nie chodzi o kamienie. Chodzi o żywe serca dla Boga, o żywe wotum. Nie chcemy manifestacji, pomników, oświadczeń. Chcemy życia Bożego w narodzie, życia Ewangelią. Stoimy więc na progu wielkiej pracy. Zaczynamy tę pracę od dziś. Zaczynamy ją w sobie. Odczytujmy więc dobrze i kończmy w sobie.
Podczas mszy świętej śluby narodu zostały nie tylko ponowione, ale ich tekst został ubogacony przez nowe prośby i wezwania.
Zamierzamy Ci także wspólne przesłanie do narodów Polski i Rosji. Wyproś nam, aby stało się ono ważnym wkładem w dzieło zbliżania tych kościołów i pojednania narodów.
Prymas Kowalczyk prosił także, aby papież Benedykt XVI mógł przyjechać do naszej ojczyzny zgodnie z zaproszeniem skierowanym przez episkopat i władze państwowe. Na dzisiejszy odpust do sanktuarium przyszło ponad 35 tysięcy pieszych pielgrzymów. To aż o 4 tysiące więcej niż przed rokiem.
Pomóż mi, Górole, dziś do Ciebie idą, Matko Częstochowska.
Dzisiaj jesteśmy właśnie na imieninach Matki Bożej i pragnę podziękować za ten dar pielgrzymowania.
To jest właśnie ta siła Matki Bożej na Jasnej Górze, która ona tak ciągnie.
Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo bym chciała jak najdłużej pielgrzymować.
Wiara jest piękna, że warto iść za Chrystusem i podążać za Matką Bożą.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Światłość ze wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zalety.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O śmierci patriarchy i premiera Etiopii. Miniony tydzień w Etiopii naznaczony był śmiercią dwóch znaczących postaci, mianowicie patriarchy Abuny Paulosa oraz premiera kraju Melesa Zenawi. Można powiedzieć, że na przestrzeni kilku dni zaledwie Etiopia straciła dwie najważniejsze osoby w państwie. Jego świątobliwość Abune Paulos był piątym patriarchą etiopskiego kościoła ortodoksyjnego Tewahedo od czasu jego uniezależnienia się od Aleksandrii, zwierzchnikiem i kustoszem klasztoru i grobu świętego Tekle Haimanota w Debre Libanos, arcybiskupem starożytnego Aksum, jednym z siedmiu przewodniczących Światowej Rady Kościołów. Nazywał się Gebre Methane Wolde Johannes. Urodził się w 1935 roku w Adła w prowincji Tigraj na północy kraju. Był synem księdza i już jako młody chłopak wstąpił do tamtejszego klasztoru Abba Garima. Studia teologiczne odbył w Kolegium Trójcy Świętej w Addis Abebie, a potem w USA. Po powrocie do Etiopii w 1974 roku został wyświęcony na biskupa. Rewolucja komunistyczna przyniosła mu siedmioletnie więzienie, a po zwolnieniu w 1983 zmuszony był do ponownego opuszczenia kraju. Jeszcze na emigracji mianowano go arcybiskupem, a po upadku dyktatury i po złożeniu urzędu przez ówczesnego patriarchę Abune Makariosa w 1992 roku synod kościoła etiopskiego wybrał Abune Paulosa na swojego zwierzchnika. Jego 20-letnia posługa przypadała na niezwykle trudny okres w dziejach kościoła, który co prawda z dyktatury marksistowskiej wyszedł zwycięski w opinii męczeństwa, ale też bardzo osłabiony i całkiem nieprzygotowany na nowe czasy. Pod rządami Abuny Paulosa zapoczątkowano zatem niezbędne reformy struktury kościoła. Wybudowano wiele nowych świątyń, m.in. potężną katedrę w Bole na przedmieściach stolicy. Odnowiono także Kolegium Teologiczne Trójcy Świętej. Patriarcha przewodniczył uroczystościom Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, który z racji różnicy kalendarza w Etiopii obchodzono w roku 2008. Abune Paulos angażował się na rzecz pokoju i pojednania między Etiopią i Erytreą, także w obliczu secesji kościoła erytrejskiego od patriarchatu etiopskiego na początku lat 90. Sam, będąc ofiarą komunistycznych prześladowań, przyczynił się do ratowania pamięci wielu ofiar niesławnego dergu, przewodnicząc m.in. późnym pogrzebom zamordowanych członków rodziny cesarskiej, w tym uroczystemu pochówkowi samego imperatora w roku 2000. Podkreśla się także zaangażowanie patriarchy w dialog między kościołami na arenie międzynarodowej oraz w budowanie dobrych relacji ze wspólnotą muzułmańską w Etiopii. Nie powiodły się natomiast jego wysiłki w zażegnanie schizmy w łonie kościoła etiopskiego na emigracji. Krytykowano go także za nadmierne wspieranie rządu Melesa Zenawi. Chwalono i nagradzano natomiast za zaangażowanie na polu społecznym. Kilka lat temu uczestniczyłem w liturgii Wielkiego Tygodnia w kościele Matki Bożej w Addis Abebie. Był tam także Abune Paulus, bo siedziba patriarchalna znajduje się tuż obok. Łatwo było go zauważyć, gdyż metropolici etiopscy, podobnie jak i nasz łaciński papież, noszą białe szaty. Wychodząc z kościoła, patriarcha błogosławił indywidualnie, więc także i mnie zdarzyło się odebrać jego błogosławieństwo. Pamiętam, że już wówczas nie wyglądał dobrze. Wydał mi się chory i zmęczony. Mówiło się, że cierpi na nadciśnienie oraz cukrzycę. W ostatnich tygodniach stan zdrowia Abuny Paulosa znacznie się pogorszył. Zmarł w jednym ze stołecznych szpitali 16 sierpnia w wieku 76 lat. Na jego pogrzeb w miniony czwartek przybyły ogromne tłumy etiopskich żałobników. Obok przedstawicieli wielu kościołów prawosławnych byli tam także delegaci wspólnoty katolickiej. Papież Benedykt XVI przesłał telegram kondolencyjny, zaś katolicki metropolita Etiopii Berhane Jezus Surafiel w specjalnym liście napisał o swojej przyjaźni z Paulosem, podkreślając jego zasługi dla dobrych relacji między wspólnotami kościołów na rogu Afryki. Trumna z ciałem zmarłego patriarchy została złożona do grobu w nekropolii etiopskich biskupów tuż obok katedry Trójcy Świętej w Addis Abebie. Zaledwie 4 dni po śmierci patriarchy niespodziewanie odszedł premier rządu Meles Zenawi, nazywany ojcem ekonomicznego rozwoju Etiopii. On także pochodził z Adła w prowincji Tigraj. Urodził się w 1955 roku. Jako 20-latek zaangażował się w walkę zbrojną przeciwko rządom komunistycznego Dergu i był jednym z liderów Narodowego Frontu Wyzwolenia Tygryjczyków, który ostatecznie doprowadził do obalenia dyktatury w 1991 roku. Zenawi został wówczas przewodniczącym władz tymczasowych, a w 1995 premierem pierwszego demokratycznego rządu, potwierdzając zwycięstwo w kolejnych wyborach. W roku 2010 partia rządząca zdobyła wręcz absolutną większość w etiopskim parlamencie. Choć mówiło się także o łamaniu demokratycznych standardów i spadku zaufania społecznego, niepokojących zwłaszcza w obliczu światowego kryzysu ekonomicznego i konfliktów w sąsiednich krajach arabskich. Dwudziestolecie przemian zapoczątkowanych przez rząd Melesa Zenawi miało swoje blaski i cienie. Konflikt graniczny z Erytreą pochłonął ponad 70 tysięcy ofiar. 2 interwencje zbrojne w Somalii nie powstrzymały fali napływu ekstremistów islamskich. Ale był to także okres dynamicznego rozwoju, prawdziwego boomu ekonomicznego i ważnych inwestycji w tym niezwykle biednym kraju z ogromnym potencjałem. Niestety, póki co rozwój nie przekłada się na dobrobyt wszystkich, a raczej jedynie wyostrza materialne przepaści. Po raz ostatni Meles Zenawi pojawił się publicznie 26 lipca. Wiadomo, że leczył się w jednym z belgijskich szpitali na bliżej nieokreślone schorzenia. Zmarł niespodziewanie 20 sierpnia w wieku zaledwie 57 lat. Jako przyczynę zgonu podano gwałtowną infekcję. Trumna ze zwłokami premiera już powróciła do kraju, tłumnie witana na lotnisku w Addis Abebie. Jego pogrzeb zapowiedziano na 2 września. Władzę tymczasową sprawuje wicepremier Haile Mariam Desalegn i prawdopodobnie zachowa ją do kolejnych wyborów. Jednak sukcesja nie została przygotowana i pozostaje niewiadomą. Miejmy nadzieję, że strata 2 najważniejszych postaci na scenie etiopskiego życia społecznego nie przyniesie niepokojów i że nie odbije się negatywnie na rozwoju kraju.
Kolejny odcinek cyklu Ex Oriente Lux księdza Rafała Zarzecznego kończy nasz niedzielny magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.